Drodzy radiosłuchacze, 10 września w Markowej, małej podkarpackiej wiosce w archidiecezji przemyskiej, odbędzie się uroczystość wyniesienia do chwały ołtarzy rodziny Ulmów, Józefa i Wiktorii oraz ich 7 dzieci, w tym jedno nienarodzone. Beatyfikacja ta będzie wydarzeniem wyjątkowym dla Kościoła i to nie tylko w Polsce, ale dla całego Kościoła powszechnego, myślę, że i również dla naszej ojczyzny. Kim byli Ulmowie, jak żyli, czym była dla nich wiara, ojczyzna, jak wyglądała ich codzienność, ich droga do męczeństwa? Na te i inne pytania odpowie nam dziś Maria Elżbieta Szulikowska, od 25 lat współpracująca z rozgłośniami katolickimi, więc radio nie jest jej obce. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Rodzina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Ja też witam Pana i witam wszystkich słuchaczy.
Chciałbym, abyśmy naszą rozmowę rozpoczęli jednak od tego, skąd siostra pochodzi i do jakiego zgromadzenia należy.
Moje dzieje są takie trochę zawirowane, bo tato spod Wilna, mama z Podkarpacia, spotkali się we Wrocławiu, jak wracali z wojny. Tam się poznali, tam się pobrali, tam się wszystkie dzieci urodziły, a potem dziadek zapragnął sprowadzić mamę na Podkarpacie, no i żeśmy się tam przenieśli. Także moje rodzinne strony, tam gdzie się urodziłam, to u stóp ślęży Sobótka, Rogów Sobócki, tam. Tam też chodziłam do szkoły, do matury. No a zgromadzenie to jest jedna ze wspólnot honorackich założonych w 1884 roku przy współudziale Eleonory Motylowskiej i nazywamy się Sługi Jezusa.
Sługi Jezusa, są to siostry bezhabitowe, tak?
Tak, życia ukrytego, które mają poprzez swoje życie, dawanie świadectwa, ewangelizować świat i wchodzić w te rejony, gdzie nie pójdzie albo gdzie niemile jest widziany habit albo sutanna.
No właśnie, i w tej dalszej części tak uzgodniliśmy, że będę zwracał się per pani. Tak może być, tak?
Tak może być i bardzo dziękuję.
Jak to się stało, że Maria Elżbieta Szulikowska zainteresowała się rodziną Ulmów?
No są takie wyzwania, które człowiek podejmuje. To wyzwanie do mnie dotarło poprzez usta naszego arcypasterza, księdza biskupa Adama Szala. W naszym domu w Przemyślu stacjonowała diakonia muzyczna i on wtedy przyszedł na spotkanie z diakonią, ale już wiedział, że Ulmowie będą mieć proces indywidualny i dlatego prosił prowadzących diakonię, żeby się zajęli jakąś tam promocją Ulmów. Chodziło o jakieś wierszyki, piosenki, bo oni tak z liturgią za pan brat i nowe pieśni tworzą. Monika powiedziała, czyli pani kompozytor i dyrygent, że ona nutki może zrobić, natomiast od tekstów jest kto inny. To zawołajcie. No i zawołali mnie. Przyszłam, posłuchałam. Poważne to było, ale ja mam taką metodę. Z błogosławieństwem Bożym można podołać wielu rzeczom. Więc poprosiłam arcypasterza w takim układzie. Proszę o błogosławieństwo e-maila. Jak coś napiszę, to prześlę. I jeszcze tego wieczoru powstał pierwszy wiersz, Powołani do miłości, ten, który będzie kanwą przedstawienia przed beatyfikacją. I zanim wyszłam z tego pokoju, z tego spotkania, przyszło mi do głowy markowskie bociany, opowieść o rodzinie Ulmów. Nie wiem skąd. Arcypasterz obiecał, że mi podeśle jakieś tam materiały. Przysłał książkę, przysłał film i proszę sobie wyobrazić, że ja odpalając w komputerku płytkę widzę nad markowską ziemią krążą bociany. Nic dodać, nic ująć, markowskie bociany zostały. I tak się to zaczęło.
I napisała pani książki, ta ostatnia, Wiktoria Ulma, opowieść o miłości, mam ją tutaj przed sobą. I tak myślę, że zaczęła się między wami taka, i trwa nadal, taka duchowa bliskość, duchowa przyjaźń?
Tak. Muszę powiedzieć, że zajmowanie się rodziną Ulmów to jest już ładny szmat czasu. Bo to był styczeń 2017 roku, kiedy ksiądz biskup mnie poprosił. Natomiast no teraz mamy już 2023, a więc to jest 7 lat. To jest 7 lat zajmowania się ulmami. I to, załóżmy, na początku były wierszyki i była opowieść, czyli poukładałam sobie, tak jak zobaczyłam ich życie, pojechałam do Markowej, zobaczyłam, gdzie się rodzili, gdzie zginęli, na cmentarzu byłam, w kościele byłam, oglądałam te miejsca, które są bezpośrednio związane z ich życiem. I potem było tak, że ludzie dopowiadali, nawet przez przypadek, ale nawet nie wiem od kogo, ktoś mi przesłał artykuł, który się ukazał przed wojną z dożynek, jakie były w Markowej. I tam było właśnie opowiedziane, zdjęcia z tego robił Józef Kulma. I powoli materiały się gromadziły. Zrobiłam sobie taką skrzyneczkę, że tutaj są wiadomości takie, tutaj takie. I powstały pierwsza książka Markowskie Bodziany o życiu rodziny Ulmów. Powstała w 2 miesiące, bo jak biskup prosił 23 stycznia, bo to było na wspomnienie męczenników pratulińskich, to na rocznicę śmierci 24 marca książka w ogólnym zarysie była już gotowa. Okazało się potem, że ktoś dopowiedział jeszcze inne szczegóły. I na przykład, jeżeli przywiózł i pokazał zrobione drzewo genealogiczne pan Stanisław, no to ja musiałam do drukarni w te pędy zmieniać pewne ustalenia, uściślenia. Bo załóżmy, jeżeli się powie, że Wiktoria pochodziła z rodziny, która miała 7 dzieci, a wedle drzewa genealogicznego wyszło, że w rodzinie było 14 dzieci. 7 nie przeżyło, a więc szczegół dość istotny. I w drugiej książce na bazie tej wiadomości pojawił się rozdział Oswojona ze śmiercią. Dlatego, że jak Wiktoria miała 6 lat, to umarła jej mama, a wcześniej i później umierali jeszcze ci z rodzeństwa, którym nie dane było dłużej na świecie przebywać. I tak to po kolei zbierałam. A ostatnia wiadomość, jaka do mnie dotarła, zapytałam z rodziny panią Urszulę Niemczak, ona jest żoną bratanka Wiktorii, czy dałoby się, bo na zdjęciu jest taka pani, ja najpierw myślałam, że to jest mama Józefa Ulmy. Okazuje się, że to nie była mama, tylko była akuszerka, która została zaproszona na chrzest Antosia. Czy jest możliwe, żeby wiedzieć, jak się nazywała ta akuszerka, która odbierała dzieci w czas połogu Wiktorii? Kilka dni upłynęło, dostaję wiadomość, że była to pani Anna Szpytma, że jej córka była też położną, a jej wnuczka jest pielęgniarką. Także historia Ulmów jest, jakby tak powiedzieć, worek bez dna. Coraz to nowe fakty, coraz to nowe informacje jeszcze dochodzą. I właściwie, tak jak napisałam na końcu w tej książce o Wiktorii, że dopóki żyje świadek bezpośredni Stanisława Kuźniar, to nie można postawić kropki nad i. W tym momencie ona umarła, ale no jeszcze docierają wiadomości, których wcześniej nie wiedziała.
Powiedzmy o okolicznościach, to mnie bardzo ciekawi. Okolicznościach poznania się Wiktorii i Józefa.
Nie ma takich przekazów bardzo
szczegółowych,
dotyczących osoby Józefa i Wiktorii, ale trzeba mieć zdrowy, babski czy chłopski rozum, żeby jeżeli w Markowej, jak się skręca na ulicę, tam gdzie mieszkali, to się okazuje, że Józef miał dom niedaleko Niemczaków. Czyli te domy są bardzo blisko siebie, tam kilka między nimi jest tylko, załóżmy, zagospodarowanych takich posesji. I druga sprawa to Józef i brat Wiktorii starszy, Franciszek, bardzo się przyjaźnili. A skoro to byli przyjaciele od szkolnej ławki, w związku z tym można przypuszczać, że Józef do swojego przyjaciela, czy odwrotnie, dochodzi. Druga sprawa to już nie tylko sąsiedztwo. Oni przynależeli w parafii na przykład do Stowarzyszenia Katolickiego Młodzieży, do kółek różańcowych. Wiktoria należała jeszcze do teatru, który powstał, taki amatorski teatr w Markowej. Józef z kolei, ten uzdolniony człowiek, zmontował aparat i robił różne zdjęcia. Na przykład są z przedstawień amatorskiego teatru zdjęcia, na których jest Wiktoria. Także czy oni się tak bezpośrednio, olśniewająca miłość, czy oni po prostu z dnia na dzień dorastali, patrzyli na siebie, mogło coś zauroczyć jedno czy drugie. Chociaż ten bratanek, który wkazywał drzewo genealogiczne, to on mi zdradził, że prawdopodobnie, ja to wierzę i nie wierzę, że to ten przyjaciel Józefa, Franciszek, miał mu szepnąć: ożeń się z moją siostrą. Czy tak było, nie wiem. W każdym razie spotykali się i w kościele, i po sąsiedzku, i w organizacjach, i na różnych takich festynach, jakieś zabawy, niezabawy, wesela i tak dalej. W każdym razie 7 lipca 1935 roku odbyło się wesele Józefa i Wiktorii. I najciekawsze będzie to, że teraz po beatyfikacji liturgiczne wspomnienie będzie przypadać, jak na rodzinę przystało, nie w dniu śmierci, nie w dniu urodzenia, tylko w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa.
Wybrankiem Wiktorii stał się mężczyzna dużo starszy. Dwanaście lat.
12 lat, czyli no to jest różnica. Też się nad tym zastanawiałam, jak to jest. No ale z kolei miłość, jak przychodzi, to nie patrzy na datę urodzenia. Jeżeli to było, załóżmy, w zamiarach Bożych takie małżeństwo, to wierzmy, że opatrzność tak pokierowała, że oni się pokochali, pobrali, żyli po Bożemu, no i pokazali światu, że tak można. Jeżeli chodzi o daty urodzenia, to może być tam ileś lat do przodu czy do tyłu. Natomiast jest taka przestrzeń duchowa, gdzie człowiek może mieć bardzo dużo lat, a czuć się jak młodzieniaszek. To też jest takie fajne. A Józef ponoć był bardzo radosny, bardzo wesoły, no i taki towarzyski, elokwentny. Potrafił zabawić towarzystwo. Nawet są listy o tym, że na każdy temat potrafi coś powiedzieć, no i że w towarzystwie wiedzie prym.
I przychodzą dzieci na świat. Rok po ślubie, tak?
Oni brali 7 lipca ślub, 18 lipca się urodziła Stanisława. No, trzeba sobie wyobrazić, że Józef dostał od swoich rodziców niewielki kawałek ziemi. Na tym kawałku zakupił i przeniósł starszy, używany drewniany domek. Ale to było naprawdę jedno większe pomieszczenie, kawałek przedsionka i trochę strychu. Tylko jak na owe czasy, to ten strych był taki dość wysoki. No i w tym jednym, jak się tak ogląda, co oni mają, na przykład w tym muzeum, no to były najbardziej konieczne rzeczy. Był piec, była szafa, było łóżko, był stół, kilka krzesełek i praktycznie ja się zastanawiałam, jak mogli swoją garderobę przy naszych dzisiejszych możliwościach zmieścić do jednej szafy, no ale się dało. Więc ta pierworodna córeczka mogła być tylko oczkiem w głowie dla Wiktorii, zwłaszcza że urodziła się latem, bo niektóre dzieci się rodziły późną jesienią czy nawet zimą. No to jest radość rodziców. I mnie się wydawało, tak jak się próbowałam wczuć, że oni przy tej pierwszej córeczce uczyli się być ojcem, być matką. Tych wszystkich powinności, przewijania, karmienia, zabawiania, być do dyspozycji, jak dziecko zapłacze. To było coś takiego niesamowitego. I jeżeli Wiktoria pochodziła z licznej rodziny, Józef też miał 2 braci i 1 siostrę, to oni mieli rodzeństwo, które już miało swoje dzieci. Ale co innego jest bawić inne dzieci, nawet w rodzinie, a co innego wziąć w ręce owoc naszej miłości. I to było piękne u nich, że tajemnica życia, że dar życia, to była naprawdę dla nich wielka łaska. Przynajmniej ja to tak widzę.
Po Stanisławie przychodzi na świat Barbara w 1937 roku, następnie Władysław w 1938, Franciszek w 1940 i Antoni w 1941 oraz Maria w 1942, tak. Czyli tak po roku, tak?
Dokładnie, statystycznie wychodzi, że jest rok i 4 miesiące. Niektóre mają mniejszy odstęp czasu, inne mają większy odstęp czasu. Natomiast ja inaczej podzieliłam, to jest w tej książce o Wiktorii dobrze udokumentowane. Mianowicie pierwsza trójka to jest pokolenie przed wojną, 36, 7, 9. Natomiast potem jest 40, 41, 42. Także jak wybuchła wojna, to proszę popatrzeć, że oni wcale nie powiedzieli, jest wojna, to koniec, nie będzie więcej dzieci w rodzinie. Podejrzewam, że jako ludzie wiary, jako ludzie, którzy Pana Boga traktowali na serio i kiedy ich przy ślubie ksiądz pytał, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Pan Bóg obdarzy, oni powiedzieli tak i temu tak pozostali wierni do końca. Nawet do tego dziecka, które się nie zdążyło w pełni urodzić. I teraz sobie możemy wyobrazić, gdyby powiedzieli, że nam wystarczy dwoje, troje, czwórka, to nie mielibyśmy tak pięknej rodziny. Tam komentują bardzo różnie. Ja się w komentarze nie bawię. Ja tylko patrzę na tych ludzi, którym przecież z każdym kolejnym dzieckiem przybywało pracy. Nawet mieli taki pomysł, żeby sprzedać to, co mają tutaj, czy zgromadzić pieniądze i zakupili ziemię w Wojsławicach koło Sokala, czyli na wschodzie. I mieli się tam przeprowadzić. Ziemia już była obsiana. Wybuchła wojna i wszystko przepadło. Józef z tej wojny, wcześniej zmobilizowany, wraca chory. Wiktoria, żeby ratować męża, bo domowe sposoby nie pomagają, poszła po pomoc do niemieckiego lekarza. No i ten okazał się człowiekiem, pomógł i wyleczył Józefa. Prawdopodobnie to była czerwonka. I kiedy Józef wrócił do siebie, przenieśli się z powrotem do własnego domku, bo na czas wojny, jak Józef poszedł walczyć za ojczyznę, to Wiktoria się przeniosła do rodzinnego domu. A potem wrócili na swoje, zaczęli się od nowa dorabiać i rodziły się kolejne dzieci. Ta siódemka to jest taka doskonała liczba. Wiktoria mówi, nas było siedmioro tych, co przeżyły. Natomiast tutaj ja sobie to porównałam do pięknego bukietu. Jeżeli lubimy dostawać kwiaty, no to one są piękne, ale trwa ich urok krótko. Więdną i trzeba je wyrzucić. Natomiast kwiat życia, który pojawił się w rodzinie Ulmów, niewiędnie. I co ciekawe, tak jak psalmista mówi, że idą i niosą swoje snopy z radością, to snopem ich radosnym były te dzieciątka, które razem z nimi poszły na drugą stronę. I co ciekawe, nigdy istnieć nie przestaną. Przez wieki będą uwielbiać Boga. I to jest taka rodzina w takim pięknym, pełnym kształcie. Gdyby Ulmowie nie mieli tej siódemki dzieci, to ich snopek byłby o wiele skromniejszy. A tak siedem to jest pełnia, to jest doskonała liczba. I z tym weszli na drugą stronę w momencie, kiedy była egzekucja.
Może się pani troszkę uśmiechnąć, ale zanim zacząłem czytać książkę Wiktoria Ulma, Opowieść o miłości, to przejrzałem wszystkie zdjęcia, które są w tej właśnie książce umieszczone. Po prostu każde zdjęcie i z tych zdjęć taki piękny obraz nam się wyłania, takiej szczęśliwej rodziny, która prowadziła takie, może troszkę bym powiedział, nie wiem czy dobre słowo, takie sielankowe życie. Te dzieciaki są takie szczęśliwe, takie beztroskie. Czy rzeczywiście tak było w rodzinie Ulmów, w ich domu?
Tak, tak. No i muszę powiedzieć, że pan ma dobre oko, bo ja dużo materiałów właśnie wywnioskowałam ze zdjęć. Nie podejrzewam, żeby Józef ustawiał rodzinkę poza jednym czy drugim zdjęciem do zdjęcia. On po prostu wyłapywał te momenty. Jest takie zdjęcie, kiedy Wiktoria trzyma dzieciątko, ale jej oko ma taki błysk, po prostu szczyt szczęścia. Ta rodzina, no jak mówił postulator, bo on tam więcej zaglądał do Ślipiadec, to się okazuje, że oni się nigdy nie kłócili. Oni byli tak dobranym małżeństwem i z taką wielką miłością. I myślę tak, i małżeństwo, i miłość, ale bez Pana Boga oni by nie byli w stanie tego wszystkiego wziąć na siebie z taką radością, pokojem, nadzieją. Można im tylko pozazdrościć. I niektórzy patrzą na rodzinę Ulmów tylko poprzez to, że przyjęli Żydów i zginęli za to. Oni owszem przyjęli Żydów, ale z tymi Żydami żyli tylko kilkanaście miesięcy, do półtora roku. A małżeństwo trwało prawie 9, a więc część życia spędzili właśnie razem. To jest ta sielanka, to jest ta wspólnota. Poza tym, nie wiem, czy Pan ma takie doświadczenie, ale ja kończyłam technikum rolnicze. W związku z tym ziemia jako matka, która rodzi, ziemia jako matka, która daje takie piękne owoce, poczynając od wiosny, kiedy kwitnie i jest urocza, poprzez dojrzewanie, zbieranie, kuszenie. Ludzie na wsi inaczej przeżywali, nie wiem, czy teraz jest tak samo, inaczej przeżywali to, że Pan Bóg pochyla się nad światem. I w związku z tym ta rodzina związana z ziemią, związana z szkółką drzew owocowych, którą prowadził Józef, Wiktoria miała działkę wyznaczoną na ogródek, bo Józef po skończeniu szkoły rolniczej stał się takim propagatorem uprawy warzyw i zakładania sadów. To było coś niesamowitego. I myślę, że ta sielanka to jest również taka harmonia, taka zgoda z tym, co daje natura.
I w tym wszystkim obecny był Pan Bóg w życiu rodziny Ulmów, ale chyba nie możemy powiedzieć, że była to rodzina dewotów, która ciągle klęczała i dzieci zmuszała do modlitwy.
Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Poza tym dewocja znaczy pobożność. Ludzie dawniej, przed wojną, nasze babcie, nasze mamy były pobożne, odmawiały różańce, śpiewały godzinki, chodziły gdzieś tam w pole ze zdrowaśkami, ale to nie była dewocja, to była potrzeba serca, żeby się kontaktować z Panem Bogiem. Myślę, że dzisiaj się człowiek zanadto wyjałowił z tego, że nie potrzebuje Boga, Kościoła, łaski, sam sobie da radę. Natomiast oni wychowani w religijnych, katolickich rodzinach, przyzwyczajeni do pewnej formy pobożności, nie zmieniali tego tak o. Natomiast kiedy świadek, właśnie ta wspomniana Stanisława, mówiła, że przychodził Józef wieczorem po pracy, co tam miał w domu zrobić, to jeszcze zrobił, ale klękał wieczorem do pacierza, albo sam, albo z dzieciątkami. Poza tym trzeba jeszcze wspomnieć, że w rodzinie Ulmów była biblioteka. Jest piękne zdjęcie dziadka, czyli ojca Józefa, który siedzi na pniaku i czyta książkę. No w tamtym czasie to jest bardzo znaczące takie, taki widok, nie? Nie ma ławki, jest po prostu pniak, bo drzewo zostało tam złamane i siedzi sobie i czyta. Józef tę bibliotekę odziedziczył. No i mówią, że tam było około 300 książek różnej tematyki. Tematyki literatury, tematyki geografii, tematyki technicznie, bo Józef bardzo dużo korzystał z tak zwanych samouczków. Zrób to sam, dzisiaj się mówi, nie? A on kupował takie malutkie książeczki, na przykład Wykorzystanie energii wiatrowej w gospodarstwie domowym.
Właśnie,
i on to potrafił na bazie tego zbudować wiatrak, zrobić prądnicę i oświetlać jako pierwszy w Markowej przed wojną dom energią elektryczną. Zmontował jeszcze radio i ta Stasia mówiła, że jak przychodziła do nich, to on im zakładał słuchawki na uszy, żeby posłuchali bajek. W cudzysłowie, tam co było to wszystko razem. Także to była taka złota rączka. ale człowiek, który myślał trzeźwo, który widział, że Polsce potrzeba i pracy, bo na przykład jest piękne zdjęcie w albumie, który wydał Instytut Pamięci Narodowej. Józef zrobił zdjęcie, jak Wincenty Witos przyjechał do Markowej na poświęcenie Domu Ludowego. Około 10 tysięcy ludzi wysłuchało jego przemówienia i to jest udokumentowane ręką Józefa. I teraz, jeżeli porównamy Józef Ulma, Wiktoria, malutka, skromna rodzina, żyjąca gdzieś tam na Podkarpaciu, a tutaj Instytut Pamięci Narodowej, który wydaje album, fotografię Józefa Ulmy, no to on nawet nie przypuszczał, że jego fotografie zostaną wykorzystane i w muzeum, i w książkach, i w tym albumie. No i teraz się pojawia ich bardzo, bardzo, bardzo wiele.
Ja jeszcze na chwilę wrócę do tej biblioteki w domu. W tej bibliotece była jedna niezwykła księga, do której sięgała Wiktoria Ulma. O tym pani pisze w książce. Biblia.
Tak. Widziałam tę Biblię. Miałam ją nawet w rączce. I co się okazuje, że to nie jest książka, która stała na półce. Ona ma takie kartki, widać, że używane. Dwa fragmenty podkreślone. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i fragment, który mówił, jeżeli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie. Biblia w rodzinie Ulmów to było coś bardzo ważnego. Ci ludzie się naprawdę odnosili. Na przykład ostatnio ksiądz wikary przygotował taki album, który dopiero zostanie wydany, ale okazuje się, że Józef nie tylko czytał, nie tylko czytali być może, że nawet razem Biblię, ale on bardzo często się posługiwał zwrotami Ewangelii, żeby coś odpowiedzieć adwersarzom. Nie obrażać, ale też obronić swoje argumenty przeciwko atakom, jakie go spotykały.
A też dodajmy, że w tamtych czasach chyba czytanie Biblii, Pisma Świętego nie było takie powszechne.
No niestety, no, jeżeli weźmiemy, że nie wiem, prawda, nieprawda, ale że dopiero Oaza, czyli Ruch Światło Życie, jakoś tak odkrył Pismo Święte, no, poza protestantami, że tylko samo Pismo Święte. Ale nie było. Ja pamiętam z mojej młodości, jak człowiek chciał kupić Pismo Święte, no to naprawdę był ewenement. Nie było jeszcze Biblii Tysiąclecia, było wydanie księdza Wójka albo Dąbrowskiego i na tym się chyba kończyło i bardzo rzadko dostępne. Natomiast oni mieli ten egzemplarz, no i chwała Panu. Ludzie błogosławieni, ludzie, którzy nie odpłacali złem za zło, ludzie, którzy byli otwarci, życzliwi. Nikt nie wychodził z domu Ulmów bez tego, żeby został przyjęty, tam nakarmiony, czy chociaż zwyczajnie jest taka ławka stojąca przed domem, na której kilka zdjęć widać, jak goście, którzy przychodzą, rozmawiają z domownikami, a dzieciątka siadają albo u mamy na kolanach, albo u gościa na kolanach. To jest takie, no, takie miłe i takie rodzinne.
I pewnie mieli też nabożeństwo do Matki Bożej, ponieważ z tego, co też wyczytałem, w kościele parafialnym w Markowej czcią był otoczony obraz Matki Bożej.
Był i jest, to jest tak zwana markowska pani. Duży obraz, chyba większy od naszej jasnogórskiej, częstochowskiej. Matka Boża z dzieciątkiem. No i podejrzewam, że jeżeli ludzie do tej pory zachowali nabożeństwo do tej Madonny, to i oni też mieli takie nabożeństwo. No bo gdzie jak gdzie, ale stare pieśni maryjne, gdzież my o matka, gdzie pójdziemy, albo kto mnie znajdzie, życie ma. Maryja jest taką osobą, powierniczką, że od razu się człowiekowi na sercu lżej robi. Kto nie doświadczył tego, to nie wie, o czym mówię. Natomiast kto się uciekał do Matki Bożej, to zna jej dobre serce i to, że jest nieustającą pomocą.
Nam tu w Kaliszu i w ogóle w całej diecezji kaliskiej bliski jest święty Józef. No i pytanie, czy Józef Ulma miał nabożeństwo do świętego Józefa?
Podejrzewam, że Józef Ulma miał osobisty kult do świętego Józefa, dlatego że kiedy oglądałam jego książeczkę do nabożeństwa, to raz, że ona była tak sfatygowana, że już nie miała okładek, a druga rzecz, tam gdzie była litania do świętego Józefa, to widać, że często tam było zaglądane. Próbowałam się dowiedzieć z rodziny czy świadków, czy mieli obrazy w domu. Jakieś mieli, ale nikt nie umiał powiedzieć jakie. Sam Józef, no podejrzewam, że miał patrona takiego, któremu i się przyglądał i próbował naśladować. No niesamowity pracuś taki z tego Józefka.
Bóg w rodzinie Ulmów, a ojczyzna, już troszeczkę o tym tutaj pani powiedziała, a coś więcej, ojczyzna, patriotyzm.
To jest osobny dział, bo jeżeli Józef się urodził w 1900 roku, Wiktoria 12 lat później, to kiedy Polska odzyskała niepodległość, to Józef był pełnoletni, bo on się urodził 2 marca, a 11 listopada Polska była wolna. W związku z tym istniała potrzeba odbudowy ojczyzny. I proszę sobie wyobrazić, że na kilka lat przed, nie, to już było po wojnie, w 1933 czy 1935 roku, powstał w Gaci przez Solarza założony Uniwersytet Ludowy, te tak zwane orkanowe uniwersytety, i Wiktoria chodziła krótko. Więc jeżeli cykl wykładów trwał około pół roku, to krótko mogło trwać albo kilka wykładów, albo ten jeden cykl tych wykładów. Natomiast Markowianie mieli i mają w sobie to, że oni nie czekają, że okazja przyjdzie, tylko sami tworzą. I na przykład powstała w Markowej pierwsza w ogóle w Polsce spółdzielnia zdrowia. Po prostu poskładali się. Odstąpiła siostra Wiktorii dom swój na przychodnie, trochę z przebojami, ale w końcu znaleźli doktora. Jego żona też była taka światła kobieta, bo przed wojną zaczęła wydawać czasopismo, taki periodyk Kobieta Wiejska. Ukazał się jeden numer i został oceniony jako edytorsko i merytorycznie na bardzo wysokim poziomie. A więc ksiądz proboszcz energiczny Władysław Tryczyński, który wybudował kościół, sprowadził siostrzyczki, wybudował taki dom parafialny na to, żeby się młodzież mogła spotykać, prowadził szkolenia takie dla rolników, żeby umieli gospodarować coraz lepiej. I on założył towarzyszenia rozmaite, żeby tylko ci ludzie jakoś mogli i oświecać swoje umysły, a przede wszystkim kształtować swoje życie według Ewangelii. Na przykład ten kult Eucharystii poprzez to, że było bractwo Najświętszego Sakramentu, no to jest takie niesamowite. A więc na tamtym etapie Kościół i odrodzenie ojczyzny szło prawie ręka w rękę. Chociaż ksiądz proboszcz doszukiwał się w Uniwersytecie Ludowym jakiegoś zagrożenia dla wiary. Ale to był czas, kiedy ludzie mieli taką tradycyjną wiarę. Nie roztrząsali dogmatów, bo jeżeli jest jeden Bóg i w trzech osobach, to prawdy wiary były takie, jakich się nauczył z katechizmu. To dzisiaj sobie każdy wymyśla różne prawdy, albo w to wierzy, a w tamto nie wierzy. Wtedy mieli poukładane i wierzyli w to, co im zostało przekazane. I tak powoli, jak były remontowane drogi w czynie społecznym, to Józef robił zdjęcia, jak staje kilkudziesięciu chyba mężczyzn i kobiet do tego, żeby wiejską drogę doprowadzić do porządku.
Thank you.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest Maria Elżbieta Szulikowska. Rozmawiamy na temat przyszłych błogosławionych Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci. Przechodzimy teraz do kwestii pomocy Żydom, tej drogi do męczeństwa rodziny Ulmów. Wiem, że Żydzi byli ich sąsiadami.
To znaczy Józefa. Po przeciwnej stronie drogi, bo Józef na takim zakręcie. Druga jedna szła z południa na północ, a druga odwrotnie. I na rogu stał domek Józefa, po przeciwnej stronie stał dom Chaima Goldmana, brata tego Saula, który później prosił o schronienie. No i przed wojną w Markowej żyło około 30 rodzin żydowskich. No liczą, że to było 120 osób. Przeżyło wojnę 21 schowanych, ukrywanych Żydów przez gospodarzy Markowej. No, wojna, zwłaszcza ta druga wojna światowa, kiedy zapadła decyzja o eksterminacji narodu żydowskiego, kiedy Hans Frank wydaje zarządzenie, że ktokolwiek będzie pomagał Żydom, poniesie karę śmierci. Jeszcze na dokładkę ta odpowiedzialność miała być zbiorowa. I ludzie, jedni się wystraszyli, inni się pozamykali, ale byli tacy, którzy bardziej ufali Panu Bogu niż ludziom. Jakoś będzie. Może da Bóg, że przeżyjemy. I właśnie wtedy, kiedy się ukazał to rozporządzenie, że przechowujący i pomagający będą karani śmiercią, to w łańcucie ten Saul Goldman i jego czterech synów ofiarowali część swojego majątku takiemu granatowemu policjantowi, Włodzimierz Leś. I ten Leś ich miał przechować do końca wojny. Ale na bazie tej właśnie strasznej ustawy po prostu ich wyrzucił na ulicę. Majątek zatrzymał, a wy idźcie sobie, szukajcie szczęścia gdzie indziej. Ponieważ Saul był handlarzem bydła, przyjeżdżał do Markowej, więc oni się znali, a poza tym brat tego sąsiada. I w związku z tym nie wiem, czy chodzili gdzie indziej, czy od razu przyszli do Józefa, bo tego nigdzie nie wyszperałam. Natomiast chodziło o to, że jedna izba, sześcioro dzieci i przyjąć jeszcze 8 osób na przechowanie. Ciężko było, ale ten miłosierny Samarytanin chyba przeważył szale. Przyjechał. Ich na tym wysokim strychu był wyjątkowo wysoki dach na ich domu. Tam znaleźli sobie schronienie, musieli się tam urządzić. No i przez te kilkanaście miesięcy żyli razem. Są zdjęcia. Synowie Saula pracują tam przy drewnie. Ta nieżyjąca pani Stanisława mówiła, że kiedy przychodziła bawić się z dziewczynkami, bo lubiłam do nich przychodzić, bo tam było tak wesoło i tak dalej. I kiedyś bawiły się w glenianego naokoło domu i przy budówce zobaczyłam starca z siwą brodą. On się patrzył na mnie i ja na niego, ale mi do głowy nie przyszło, że to był Żyd. Kiedy ja miałam wydrukowane zdjęcia i pokazałam jej zdjęcie Saula, tak to był on. I oprócz Saula i czterech jego synów, to były dwie córki tego Chaima Goldmana, które prawdopodobnie wcześniej ukrywały się u sołtysa, ale Niemcy dość często przyjeżdżali do sołtysa z różnymi sprawami, więc on też poprosił, żeby mogły się schronić tam u Ulmów. Józef dostawał pogróżki, straszyli, że jak nie wypędzi tych Żydów. On się pytał, a dokąd oni mają teraz pójść? Może da Bóg, przeżyjemy. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Jest nawet relacja o tym, że kiedyś poszedł tam na skraj lasu i zobaczył, że kobiety kopią sobie tą ziemiankę. Nie? W związku z tym on im pomógł, no ale niestety odkryli ich Niemcy i po prostu zastrzelili dwie kobiety i dziecko. Tutaj prawdopodobnie dałoby się przeżyć, bo dom Ulmów był nieco na uboczu Markowej. Gdyby nie jakaś przysługa Judaszowa, kto doniósł, mówi się, że to był ten granatowy policjant Leś, ale nikt go za rękę nie złapał, chociaż podziemie wykonało jesienią 1944 roku wyrok właśnie na Włodzimierzu, ale on miał jeszcze inne rzeczy na sumieniu. No i sam moment egzekucji to też jest takie znaczące. Wigilia Zwiastowania Pańskiego. W kościele miała być spowiedź przed Wielkanocą, bo ciekawe, że w tym roku układ świąt i dni był taki sam jak w 1944, czyli też była Wielkanoc 9 kwietnia. O 12, tak świadkowie mówią, wyruszyła ekipa z Łańcuta żandarmerii niemieckiej z granatowymi policjantami. Gdzieś około 3 dotarli do Markowej, otoczyli dom i zaczęli strzelać. Zaczęli strzelać na strych do śpiących ludzi. 2 synów Saula Goldmana i 1 kobieta Gołda zostali zastrzeleni podczas snu. Pozostałych sprowadzili na dół po tej drabinie, no i tam rozstrzelali 2 kobietę, 2 synów, a na końcu właśnie Saula Goldmana. Potem wyprowadzili Józefa i Wiktorię. Krzyk płaczących dzieci mroził krew w żyłach mieszkańcom. Rozstrzelali i Józefa, i brzemienną Wiktorię. A potem, kiedy już zastrzelili Józefa w błogosławionym stanie Wiktorię, to jest krótka narada. Któryś z żandarmów pyta Dickena, czyli komendanta, co zrobić z dziećmi. On bez zastanowienia. Zastrzelić, żeby gmina nie miała z nimi kłopotu. Był taki usłużny żandarm niemiecki, czeskiego pochodzenia, który wedle naocznego świadka sam osobiście 3 albo 4 dzieci zastrzelił. Jak świadkowie mówili, że w momencie, kiedy ginęło kolejne dziecko, to panowała cisza. I kiedy ostatnie zostało zastrzelone, to nastała przeraźliwa cisza.
To była zaawansowana ciąża, prawda? 6 miesiąc.
Zaawansowana ciąża i właśnie to dzieciątko zaczęło się rodzić. Wiktoria czuła, że zbliża się ten moment i niestety nie mogła nic zrobić. Kiedy się pytali lekarza, czy jest możliwe, żeby załóżmy Wiktoria wyrzucona po śmierci do dołu zaczęła rodzić, lekarz powiedział, że nie, musiała żyć jeszcze kiedy zaczął się poród. I kiedy parę dni po egzekucji szwagier Wiktorii, Michał Klus ze znajomymi i kuzynami, zbili z desek trumnę, takie prowizoryczne skrzynie i przyszli na miejsce w nocy, odkopali ciała i przełożyli je do tych 4 skrzyń, to jeden ze tych przekładających mówił, że widział z dróg rodnych kobiety główkę i ramiona. To było nie całkiem narodzone, tylko nie do końca narodzone. Była ekshumacja, jakieś szczątki po nich zostały i będziemy mieć teraz błogosławionych, ale ceną wyniesienia na ołtarze było, jak to w wierszu jednym jest, oddali życie największej miłości. I dlatego papież Franciszek zadecydował, że będą ogłoszeni błogosławionymi jako męczennicy miłości.
Pierwszy raz cała rodzina i jeszcze to nienarodzone dziecko, też nie znamy płci tego dzieciątka też.
Ci panowie, którzy przekładali do trumny te zwłoki, mieli na taką pokusę, żeby to dziecko wyciągnąć i zobaczyć, ale zostawili naturę w spokoju. Powiem inaczej, zamiast tłumaczyć. Pan Bóg ma swój czas, jak to przez Koheleta powiedział, na wszystko pod słońcem jest wyznaczona godzina. Widocznie hekatomba nienarodzonych dzieci jest tak wielka, że trzeba pokazać światu, że nienarodzone, czy nie do końca narodzone dziecko to też człowiek. Druga sprawa, jeżeli idzie o beatyfikację, że to dziecko nienarodzone, nieochrzczone. Są takie 3 momenty, kiedy się przyjmuje, że pragnienie chrztu jest chrztem. Chrzest krwi jest chrztem i jeżeli idzie o to dzieciątko, ono też oddało życie w takiej intencji, w jakiej oddawali rodzice i pozostałe dzieci. Rodzice na pewno pragnęli ochrzcić to dziecko, ponieważ sześcioro poprzednich przyjęło chrzest, dlatego też nowe życie w Chrystusie i biała szata na pewno byłaby udzielona. Natomiast nie dane im było. Krew zmazuje wszystkie liczne winy. I ta krew przypieczętowała. I nawet w tej pierwszej książce chodziło o to, że Żydzi trochę zaczęli szemrać, kiedy była sprawa tego odszkodowania. Wtedy mi się uświadomiło, dlaczego jedni, dlaczego drudzy. Przecież krew Ulmów i krew Żydów jednakowo wsiąkała w markowską ziemię. I pewno nie zginęliby na podwórku Ulmów Żydzi, gdyby nie okazali im życzliwości, miłości, pomocy w danej chwili, kiedy potrzebowali. Także wiele wątków ta beatyfikacja powinna uświadomić ludziom. Czy uświadomi, to zależy od tego, jakie mają nadzieje, myślenie, co w tym widzą. To na przykład bardzo mnie zabolało, jak ktoś tam w komentarzach napisał, że przecież oni powinni dostać jeszcze karę, bo narażali swoją rodzinę na to czy inne. No mój Boże kochany, każdy może myśleć jak chce, ale jest taki tekst biblijny, że Pan Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania. Jeżeli mu potrzebna była taka rodzina jak Józef i Wiktoria i ich 7 dzieci, to taka rodzina została powołana do życia. Jeżeli potrzeba było, aby swoją miłość przypłacili krwią, to przypłacili tą krwią. Ale Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym. On z dołu wyprowadzi i z książętami na krześle posadzi. I teraz chwała rodziny Ulmów to nie tylko dla rodziny Ulmów. Kiedyś mnie ekscelencja zapytał, dlaczego sądzę, że beatyfikacja będzie szybko. Ja mówię, bo jest takie zawirowanie wokół rodziny, że trzeba na piedestale postawić wzór. I to wzór, jaki Pan Bóg od samego początku nakazał. Jeden mężczyzna, jedna kobieta, sakrament małżeństwa i przyjęcie potomstwa, którym Pan Bóg obdarzy. I oni to wszystko spełniają. I dlatego poprzez ich życie, ich śmierć i ich beatyfikację Bóg bardzo jasno mówi światu, że jego prawa się nie zmienia. Wydarzenie 10 września, które będzie w Markowej, to będzie taka kropka nad i. Może taki humor Pana Boga w cudzysłowie. W Markowej się rodzili, w Markowej żyli, w Markowej założyli rodzinę i przyszły na świat ich dzieci. W Markowej tragicznie zginęli i w Markowej będą ogłoszeni błogosławionymi.
Przyszli błogosławieni z Markowej to patroni, patroni rodzin naszych czasów?
Zaczęłabym od szacunku dla życia, od miłości, od wierności, od przyjęcia dzieci. A poza tym jest jeszcze taka sprawa, że małżeństwo, które zawarli w Kościele, to jest łaska stanu. I mogą małżonkom wyprosić wiele łask. Słyszałam, że niewiasty, które mają problem z poczęciem dziecka, zwracają się do rodziny Ulmów. Ale też swego czasu byłam w Gdańsku na takim spotkaniu i pytali mnie tam panowie, którzy pracowali przy Energii, czy jest taka możliwość, żeby Józef Ulma został patronem energii odnawialnej.
A to ciekawe.
I proszę sobie wyobrazić, że jest bardzo dużo materiałów, których on zgromadził na użytek tej odnawialnej energii. Także patronowie rodzin, patronowie dzieci, patronowie
szczęścia rodzinnego.
Życia, szczęścia rodzinnego. I myślę, że nie można pomijać tego, że oni byli miłośnikami ziemi, przyrody, natury, że im to dodawało skrzydeł. Ja owszem, znam życie wiejskie. Dziadek miał podobną chałupkę, jak oni mieli. Też była jedna izba. No, te żniwa, te kłosy, to młócenie potem, przechowywanie w tych, no teraz to się mówi, jakieś tam są silosy, a przedtem to były beczki takie specjalne na żyto, na pszenicę, na grykę i takie różne inne rzeczy. Także są naprawdę ewenementem, od której strony się nie popatrzy, od tej coś dla siebie można uszczknąć w temacie rodziny Ulmów.
A więc zachęcamy do zaprzyjaźnienia się z rodziną Ulmów, przyszłymi błogosławionymi. Zachęcamy, aby pogłębiać też swoją wiedzę na ich temat. I tu z pomocą przychodzą nam dwie propozycje autorstwa naszej rozmówczyni Marii Elżbiety Szulikowskiej, książka Markowskie Bociany, opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów i ta ostatnia książka wydana przez wydawnictwo Rafael, Wiktoria Ulma, opowieść o miłości. Ale jest też propozycja dla najmłodszych, prawda?
Na bazie zdjęć Józefa Ulmy, tych rodzinnych, poprosiłam taką jedną dziewczynę, która ma zdolność malowania, i ona ze zdjęć Józefa zrobiła akwarelki. Także są kolorowe te zdjęcia, nieco w zmienionej tonacji, ale z tych zdjęć zostało zrobione dla dzieci, bo tak książka jedna i druga jest dla starszych. A tutaj jest Boso do nieba, opowieść dla dzieci, wierszyk i piękny obraz.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Maria Elżbieta Szulikowska ze Zgromadzenia Sług Jezusa była naszym gościem. Ja mówię dziękuję, ale też może i do zobaczenia kiedyś.
A może i do zobaczenia. Zapraszamy na beatyfikację do Markowej. A kto wie, no jest to temat, który się dopiero zaczyna i myślę, że się powinien rozkręcać, że ludzie powinni sięgnąć. Już nie mówię po moją książkę, bo jest coraz więcej artykułów. Na przykład w naszej diecezji w tym roku były czytanki majowe w połączeniu z rodziną Ulmów, podobnie na nabożeństwa czerwcowe, które były, i Rafael przygotowuje rozważania różańcowe na październik. Także tego trochę się już nazbierało. Bardzo, bardzo dziękuję.
Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dzięki, szczęść Boże, dobranoc.
Dobranoc.
Z Bogiem.